Chwała niech będzie naszemu dobremu Bogu. Bardzo serdecznie Was witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w nowym czasie. Bo nowy czas mamy dzisiaj i też dosłownie, ale też i tak w rzeczywistości trochę nowy czas, w którym rozpoczynamy dzisiaj nabożeństwo. Ale bez względu na to, jaki to jest czas, czas, który jest skoncentrowany na Panu Jezusie, na zachwycaniu się Nim, to zawsze jest, wierzę, dobry czas. Jeden z psalmów, który chciałbym na początku przeczytać, fragment tego psalmu, jest też dosyć mocno związany z nami i z naszą tutaj dzisiejszą sytuacją, jeśli chodzi o instrumenty. W psalmie 92 jest napisane, że dobrze jest dziękować Panu i obwieszczać imię Twe, o Najwyższy, i opiewać imię Twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją, na lutnie o 10 strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi, raduję się z dzieła rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Ile mamy dzisiaj strun tutaj, widzicie? Tam jest 6, a tu 4. To razem 10. Na 10 strunach autor tego psalmu mówi, że będzie obwieszczał z rana łaskę Bożą i będzie imię Pana wywyższał. Najwyższego imię godne jest czci. I niech może te 10 strun dzisiaj będzie dla nas zachętą, żebyśmy mogli czynić to, co dobre. A ten psalm mówi, że to, co dobre, to jest związane z dziękowaniem Panu. Dobrze jest dziękować Panu. Więc dzisiaj przystąpmy do tego, co dobre, aby temu dobremu Bogu przynosić dziękczynienie i chwałę. I zaśpiewamy wspólnie pieśń Alleluja, chwalcie Pana. Powstańmy proszę, po tej pieśni pomodlimy się.
Thank you.
Panie, oddajemy Tobie chwałę i cześć. Wywyższamy Cię i wysławiamy. Dziękujemy Ci, że z Twojej łaski darowałeś nam tą kolejną sposobność, aby zgromadzić się, aby zebrać się jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci, które są wykupione nie srebrem ani złotem, a Twoją drogocenną krwią. I dziękuję Ci, Panie, że i mnie okazałeś tą łaskę, że dzisiaj mogę tutaj stać, że z moimi braćmi i siostrami mogę przed Tobą przebywać w Twojej obecności i zachwycać się, jak cudownym, wielkim i niepojętym Bogiem jesteś. I wyrażam Tobie wdzięczność, Panie, bo cudownym jesteś Panem i nikt nie jest taki jak Ty. I dziękuję Ci, Panie, że i moje życie, Panie, może być pod wpływem Twojej łaski, Twojego miłosierdzia, Twojej dobroci, Twojej cierpliwości. I chcę, Panie, żeby moja dusza i dzisiaj błogosławiła Tobie, a wszystko, co we mnie, aby Tobie wyrażało wdzięczność, przynosiło Ci chwałę, bo to się Tobie należy. I to jest dobre, Panie. Mogę czynić to, co dobre, aby Tobie dziękować, Panie. Dziękuję Tobie i oddaję Tobie chwałę. I proszę Cię, abyś i dzisiaj, Panie, mógł poruszać naszymi sercami, naszymi umysłami, aby nasze życie dzisiaj, Panie, było przez Ciebie dotykane. O to Cię proszę, tego Cię się spodziewać i chcę też dzisiaj tego oczekiwać, Panie Jezu. A za wszystko Tobie chwała, cześć, dziękczynienie. Niech wznosi się i z naszego myślenia, z naszego mówienia, z naszego postępowania, z naszego życia, abyś Ty był we wszystkim i za wszystko, Panie Jezu, wywyższony i uwielbiony. Amen. Kochani, będziemy za chwilę śpiewać pieśni. Brat Adam mnie sprowadził w uwielbianiu. Ale zanim to będziemy czynić, to ja poproszę siostrę naszą, mamę Małgosiu, którą się modliliśmy, która choruje poważnie. Proszę, powiedz, siostro.
Bracia i siostry, dziękuję za te modlitwy wszystkie. Córkę jest już po operacji nowotworu, ale wczoraj żeśmy się dowiedzieli o złej wiadomości. Nowotwór jest złośliwy, są przerzuty. Prawdopodobnie czeka jeszcze ją jedna chemia i to już jest koniec. Ale ja chcę Bogu podziękować, że wysłuchuje tych modlitw, że jest z nami, że nas kocha, że jest obecny w moim życiu, w życiu mojej rodziny, w życiu Kościoła swojego. Jezu, jak ja Cię miłuję, dziękuję Ci, Duchu Święty, że nas trzymasz i prowadzisz. Ty powołujesz człowieka na świat i Ty go z niego odwołujesz. Panie, ja Ci tak za wszystko dziękuję i błogosławię cały Twój Kościół na świecie, który jest Twoim Kościołem. I braci i siostry, które są tu w tym zborze, które zanosiły i zanoszą modlitwy do Ciebie i Ty je wysłuchujesz. I dziękuję Ci, Panie, to co Ty postanowiłeś, niech się stanie. Chwała Ci za wszystko.
Módlmy się, dziękujemy Bogu. I też jeszcze jest prośba, mama też Małgosi, babci Małgosi, która przychodzi też do nas, dostała udaru. I dzisiaj rozmawiałem z Małgosią i powiedziałem, że też będziemy modlić się o całą tą rodzinę, o tą też mamę, aby też te wydarzenia przyczyniły się do tego, żeby ona mogła osobiście poznać Pana Jezusa. Więc módlmy się o mamę Małgosi, tej babci Małgosi, tak, która tutaj na Oszczynce mieszka. Proszę, bracia Adamie, prowadź nas na dalej.
teraz Ci, Panie, oddawać chwałę. Dzięki, Panie, że Ty jesteś tutaj z nami, Panie, że Ty słyszysz nasze głosy, Panie, że Ty słyszysz nasze modlitwy, Panie, że Ty nas nie zostawiasz samych sobie. Prosimy Cię, Panie, o teraz osoby chore, Panie, do ich rodziny, Panie, abyś Ty był tam, abyś, Panie, podnosił, Panie, na duchu, abyś, Panie, pokazywał, Panie, swoją wolę, Panie. Dawał pokój, Panie, przede wszystkim, Panie, w tych rodzinach, Panie. Prosimy też o uzdrowienie noże, być może my już w to wierzymy sami, Panie. Ale wiemy, że Ty, Panie, możesz wszystko uczynić, Panie. Ty jesteś wszechmogący, Panie. Ty możesz zrobić rzeczy, o których my nie jesteśmy w stanie sobie ich wyobrazić, Panie. I prosimy Cię, Panie, jeżeli to jest Twoją wolą, Panie, to Ty uzdrawiaj. Prosimy Cię o to, Panie, z całego serca, tutaj jako osoby zebrane tutaj w Boże, Panie. Chwała Tobie. Rzekł Jezus. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczą mu, tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Podnosimy głos, a to oddać chwałę naszemu Bogu za to, co Pan zrobił, za to, że Pan nas słucha. Chwała Tobie, Jezu, Panie. Wysłuchajcie Pana, wzywajcie imię Jego, głoście narodów czyny Jego. Śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego. Chlubcie się imieniem Jego świętym. Niech raduje się serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego.
Pomoc pewno zsyła nam.
Pan modlitwę w naszym sercu. Teraz jest czas, żeby powiedzieć ją na głos. Zachęca by głos być modlą. Sierot i wdów jest Bóg w tym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie. Wyprowadza więźniów na wolność. Lecz oporni pozostają w ziemi suchej. Boże, byś wychodził przed ludem Twoim, byś kroczył przez pustynię. Ziemia zadrżała, a niebiosa spłynęły przed Bogiem. Oto Synaj zatrząsł się przed Bogiem, Bogiem Izraela. Obfity deszcz zesłałeś, Boże. A gdy dziedzictwo Twoje omdlewało, orzeźwiało się. Twojej łaski nie byłoby nas tutaj, Panie. Chcę Ci za to podziękować teraz. I prosić też, Panie, abyś przemieniał nasze serce, kiedy będziemy słuchali teraz Twojego słowa, Panie. Abyś do naszych serc mówił, Panie, i żeby to nas zmieniało, żeby to nie zostawało tutaj w tym miejscu, w tym kościele, ale żeby to było w naszym domu, to słowo żywe, w naszej pracy, w szkole, żebyśmy nie zostawili tego tutaj, nie tylko żebyśmy wprowadzali to do naszego życia, Panie. Mów do nas teraz, prosimy Cię. Amen.
A my będziemy czytać i zastanawiać się nad treścią Bożego Słowa. A w związku z tym, że dzisiaj mamy ostatnią niedzielę miesiąca, więc jak jest swego rodzaju zwyczajem w naszej społeczności, w ostatnim dziele miesiąca chcemy w szczególny sposób przybliżać prawdę Ewangelii i tą Ewangelię o Panu Jezusie, o zbawieniu w Nim chcemy głosić i zwiastować. I dzisiaj ja też chciałbym tą dobrą nowinę przekazywać, a chciałbym oprzeć się na pewnym fragmencie, który myślę, że też jest bardzo dobrze znany. Ostatnio, kiedy rozpoczęliśmy po dłuższej przerwie spotkania takiej grupy domowej, mogę to ją nazwać, bądź grupy biblijnej na Wysepce w wtorek o godzinie 16, to rozważaliśmy 21 rozdział Ewangelii Mateusza. I też tam jest opisana historia, jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy i mówiliśmy o całej logistyce, którą uczniowie mieli przygotować, mianowicie mieli pójść do wioski, mieli znaleźć ośle przywiązane, to była oślica z małym źrebięciem, mieli przyprowadzić. Pan powiedział, jak się mają zachować, jeżeli ktoś zapyta, cóż wy czynicie, dlaczego odwiązujecie to ośle. I ciekawe jest też to, że to wydarzenie zanotowali wszyscy czterej ewangeliści. I są takie wydarzenia opisane w Ewangeliach, które możemy odnaleźć w każdej z czterech Ewangelii. Ale są też takie historie, takie wydarzenia, takie no, czy przypowieści, czy bądź słowa, które są zapisane tylko w jednej Ewangelii. I dzisiaj taką historię chcę przeczytać. Ona jest zapisana tylko w jednej Ewangelii, Ewangelii według świętego Łukasza. Ale zanim do tego fragmentu przejdę, z tytułem takiej pewnej ilustracji, aby też pewien temat, który chciałbym dzisiaj tutaj poruszyć z tego miejsca, przybliżyć, to powiem o takim jednym moim znajomym, który mieszka jeszcze w Świnoujściu, tak mi się wydaje, bo już dosyć wiele lat nie miałem z nim kontaktu. Wiecie, on był człowiekiem, który bardzo w taki realistyczny sposób, rzeczywisty, przyjmował te wydarzenia, które wokół niego działy się. I pamiętam, że był taki czas, kiedy w Polsce no, było bardzo wiele, szła fala powodziowa i wiele miast, wiele miejscowości było zalanych. Wiecie, ta fala szła z południa na północ i na zachód, a to, że Świnoujście jest bardzo ciekawie położone, wiecie, bo woda prawie z każdej strony, to ta fala szła i tam tylko niektórzy liczyli, kiedy dojdzie i kiedy Świnoujście będzie zalane. A jak nie dojdzie fala z południa, to będzie i tak cofka z morza w kanale i tak zaleje. I wielu ludzi bardzo to tak poważnie traktowało. A ten mój znajomy, wiecie, mieszkał w takiej dzielnicy, która no, w mojej ocenie nie bardzo była narażona na jakieś zalanie. Ale on przez cały czas tych wszystkich wydarzeń związanych z powodzią trzymał w dużym pokoju napompowany ponton z wiosłami. Miał przygotowane dużo tam żywności, wody, zapasy zrobione. Wiecie, on bardzo poważnie brał to pod uwagę, że faktycznie może zostać zalany. A to, że miał żonę, dwójkę małych dzieci, no więc przygotował cały ekwipunek dla całej swojej rodziny. Czyli to trwało no, dosyć długo, tam ładnych kilka tygodni. A on jeszcze długo potem w tym swoim pokoju ten napompowany ponton duży trzymał. To o tyle dobrze, że mieszkał w domku, na parterze domku, więc miał sporo przestrzeni, żeby ten ponton tam zmieścić. No ale o czym to świadczy? To jest pewna ilustracja takiej postawy człowieka, który wierzy w to, co słyszy, co się dzieje i bardzo poważnie traktuje to, co się dzieje. On nie lekceważył tych wszystkich informacji, które do niego docierały i tym przejawem tego, że poważnie traktował te informacje, które do niego dochodziły, było to, że miał ten nadmuchany pomysł. Widzimy, tak? Wiecie, tu jest pewien mechanizm. Jeżeli człowiek naprawdę w coś wierzy, to to będzie widać w jego zachowaniu, w jego postępowaniu, w jego postawie, w jego działaniach. I tu jest pewna rzeczywistość, o której też czytamy w Słowie Bożym. Do tego potem jeszcze przejdę, tylko tak teraz wspomnę. W liście Jakuba jest mowa o tym, że można wiarę zobaczyć. W jaki sposób? No, wiara jest taką wartością, której nie możemy teraz tutaj określić jako, nie wiem, pewnego kształtu, koloru, czy jakiegoś tam przedmiotu, rzeczy. Ale czy można, patrząc na czyjeś życie, stwierdzić, czy ma wiarę, czy nie ma wiary? Oczywiście. I ta prawda, o której Jakub pisze, że wiarę można zobaczyć po uczynkach człowieka. To, jak żyje, jak postępuje, mówi o tym, czy naprawdę wierzy, czy poważnie traktuje kwestię wiary, czy to, co wie, to, jakie informacje, jakie wieści do niego docierają, które przetwarza, które analizuje, które przyjmuje, czy on traktuje to serio, czy tylko kończy się na jego świadomości, że tak jest. To jest wyrażane poprzez uczynki. Chciałbym teraz tą historię przeczytać. I historia ma bardzo bogatą treść. Ja chciałbym może dzisiaj bardziej skupić się na pewnej części tej historii, nawet na jednej osobie, która tutaj występuje. A może następnym razem skupię się na kolejnej osobie i prawdzie, która tutaj także jest przedstawiona. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, od 19 wersetu będę czytał. To podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Łukasz 16 rozdział, od 19 wersetu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł swoje oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przyprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Znamy tą historię, prawda? Znamy to opowiadanie, tą opowieść. Ja chciałbym tylko może na początku nadmienić to, do kogo Pan Jezus kieruje te słowa. I w jakim kontekście one tutaj w Ewangelii Łukasza są zapisane. Wcześniej czytamy, czy to jest też czas, kiedy Pan Jezus mówi prawdy dotyczące Królestwa Bożego i używa takiej formy, która nazywana jest podobieństwem. Podobieństwo ma to do siebie, że Pan Jezus używa takich obrazów, ilustracji z codziennego życia, aby przedstawić prawdy dotyczące Królestwa Bożego, którego na co dzień w naszym prozaicznym, szarym życiu nie dostrzegamy. A mimo to, że go nie dostrzegamy, to Królestwo Boże jest rzeczywistością. Tak, jest, ale jest czymś prawdziwym. Ktoś kiedyś powiedział, że wiecie, że ten świat, którego nie widzimy, jest dużo bardziej realny niż ten, który my widzimy. On jest prawdziwy, jest realny, mimo tego, że nie dostrzegamy go, czy nie odbieramy naszymi zmysłami. I Pan Jezus, chcąc te prawdy Królestwa Bożego, tego świata, tej rzeczywistości duchowej przybliżyć, używał różnych obrazów. Obrazów z codziennego życia. I tutaj w 16 rozdziale, ten 16 rozdział zaczyna się od podobieństwa o nieuczciwym zarządcy. Wcześniej w 15 mamy podobieństwo zagubionej owcy, o zagubionym groszu i o zagubionym człowieku, o synu marnotrawnym. I wiele, Pan Jezus kiedy nauczał, no to używał takich codziennych obrazów, kiedy też mówił no, o Słowie Bożym, to mówi, wyszedł siewca, aby siać. I mówi, że to ziarno potem tłumaczy swoim uczniom, to Słowo Boże. I ono pada na różnego rodzaju glebę. Mamy 4 rodzaje gleby. I to są takie obrazy, które dla tych słuchaczy Pana Jezusa były codziennością. Wiecie, oni żyjąc tam, gdzie byli, czy to w Galilei było, czy tam w Judei, to widzieli na co dzień kogoś, kto wychodzi i sieje to ziarno, a potem to ziarno albo wpadnie na drogę, no bo były tam miejsca, w którym ścieżki ludzie chodzili, wydeptane, twarde. Były te ptaki, które mogły wydziobać, były chwasty. To były takie bardzo bliskie dla tych słuchaczy obrazy, które oni na co dzień widzieli i mogli sobie też chyba w bardziej szczególny sposób uświadamiać, przybliżać prawdy dotyczące Królestwa Bożego. I kiedy Pan Jezus używał tych podobieństw, to zazwyczaj używał takich no, codziennych takich rzeczy, tak, wartości, ale to miały być symbole, pewne metafory takich wartości, które były wyższe, bardziej wzniosłe. A tutaj Pan Jezus mówi o takich wartościach, no, bardzo wysokich i wzniosłych, jakim jest, no, mówiąc już naszym językiem, niebo i piekło. I nie używa jakiegoś obrazu. Jest tutaj pewna historia. Ciekawe też dla mnie jest to, że Pan Jezus, kiedy używał podobieństw, to zazwyczaj nie określał konkretnych ludzi, nazywając ich imionami. Tutaj mamy 2 imiona. Jest Abraham i jest Łazarz. Czy znamy inne podobieństwo, gdzie Pan Jezus konkretnie nazywa człowieka z imienia? Ja nie bardzo kojarzę. Więc to nie tylko zwykła jakaś przypowieść czy podobieństwo, to coś więcej. Ja tylko to może zaznaczę, ale chciałbym przejść dzisiaj, rozważyć, zastanowić się i podzielić się z wami tym, co w tym fragmencie dotyczy tego bogatego człowieka. Więc widzimy, że ten 16 rozdział zaczyna się od podobieństwa o nieuczciwym zarządcy. Później Pan Jezus mówi o tym, jak korzystać z dóbr, mówiąc krótko, z pieniędzy. I potem to tutaj mówi w 13 wersecie, że żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I 14 werset jakby w tym kontekście, co nam mówi o słuchaczach. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I dalej Pan Jezus mówi, a był pewien człowiek bogaty. Czy tutaj Pan Jezus mówi o bogatym człowieku i wierzę, że też pośród tych, którzy tam byli i słuchali, którzy mieli taką postawę pełną ignorancji i naśmiewania się z tego, o czym Pan Jezus mówił, to byli ludzie, którzy, czytamy, to byli faryzeusze, którzy byli chciwi. Nie czytamy, że byli bogaci, ale chyba to jest takie oczywiste, no, w przypadku faryzeuszów, że chyba raczej nie brakowało im na chleb i nie żyli od 1 czy od 10 czy od 15 do 15. A poza tym tu jest powiedziane, że byli ludźmi chciwymi. Słowo Boże określa ich stosunek do wartości materialnych do pieniędzy, jako coś, o czym też Słowo Boże w innym miejscu mówi, że to jest korzeniem wszelkiego zła. Bo miłość pieniędzy prowadzi do wszelkiego zła. Nie same pieniądze, ale stosunek do tych pieniędzy. I ci chciwi ludzie to byli ludzie, którzy w szczególny sposób przykładali wagę do pieniędzy. I dlatego łatwo im było naśmiewać się z tego, o czym Pan Jezus mówi. I Pan Jezus, ja wierzę, reagując, też wychodząc do tych ludzi, którzy mają taką postawę, mówi im to podobieństwo i wielką prawdę w tym podobieństwie o tym bogatym człowieku. I cóż czytamy? No czytamy, i ta historia też, wierzę, że bardzo szczególny i wyraźny sposób mówi o niebezpieczeństwie, które pociąga za sobą miłość pieniędzy, które pociąga za sobą chciwość, które pociąga za sobą taką postawę do tych materialnych wartości. O kim tutaj czytamy? O człowieku, który przyodziewał się w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Czyli dla niego każdy posiłek był naprawdę bardzo wystawną ucztą. Wszystkie na topie ciuchy, wszystkie modne i marki takie najbardziej znane i cenione, wiecie, były prawie na każdej metce i w skarpetkach i w kapeluszu, gdziekolwiek. I tutaj czytamy, że to, co wtedy było najkosztowniejsze, najbardziej chyba cenne, wartościowe, on to nosił. To było w jego zasięgu. Ale czytamy, że ten człowiek umarł, no i znalazł się w takim miejscu, gdzie cierpiał, jak tutaj on mówi, no, straszne męki. I na razie może nie będę tutaj też, wiecie, mówił o tych pewnych kontrastach, bo tutaj w tej historii mamy takich, no, prawie na każdym kroku kontrasty, przeciwstawieństwa. Jest jeden człowiek bardzo bogaty, jest jeden człowiek, który nie ma nic. Jest jeden człowiek, który, wiecie, ubiera się w tak kosztowne tkaniny i codziennie wystawnie ucztuje, a drugi jest, który pewno leży w łachmanach, z głodem przymiera, bo marzy o tym, żeby tymi odpadkami z tego stołu się nakarmić. Jest chory, pokryty wrzodami, cierpiący. Jeden człowiek ma, myślę, że to nie jest powiedziane wprost, ale z tego opisu możemy wnioskować, miał bardzo okazały dom. Nie wiem, jaką powierzchnię ten dom miał, ile mógł mieć basenów, czy lądowisk dla helikopterów, ale był człowiekiem, który na pewno mieszkał w pałacu. A znowu druga strona, drugi kontrast, ktoś, kto leży tylko pod drzwiami, pod bramą i nie ma nic. Wiecie, można powiedzieć, że tu są zupełnie dwa skrajne światy pokazane, ale jest pewien punkt, który łączy te dwie skrajności. Śmierć. I to niezależnie od tego, jakim człowiek jest i co posiada i co reprezentuje i w jakim życiem żyje, to jest jeden wspólny punkt, który prowadzi każdego człowieka do tego, że staje się równy. Śmierć. Niezależnie, wiecie, jakie to były kontrasty, jakie to były przeciwieństwa, jak to bardzo się różniło na każdym kroku. Ale ten punkt wspólny, śmierć. I potem śmierć, wiecie, znowu jak gdyby sytuację odwraca. Bo ten, który nie miał nic, ma wszystko. A ten, który miał wszystko, nie ma nic. Ten, który cierpiał, teraz doznaje radości i pociechy. A ten, który miał radość i wszystko, nagle zaczyna cierpieć. Tym punktem wspólnym, który odwraca sytuację i który te kontrasty do jednego miejsca sprowadza, to śmierć. I że tak powiem, cytując naszego jednego bohatera filmowego, nie ma mocnych w tej kwestii śmierci. Choćby nie wiadomo, jak wiele człowiek posiadał i jak bardzo nie chciałby ze śmiercią się spotkać. Czy myślicie, że Ten bogaty człowiek nie wierzył w ogóle, że śmierć przyjdzie, czy nie wierzył w życie takie po śmierci, czy był ateistą? To trudne pytanie, ale wnioskując też z tej historii, z kontekstu i z tego, jak on potem rozmawia z Abrahamem, nazywając go ojcem, mówiąc o swoich 5 braciach, o swoim domu, to wydaje mi się, że to nie był ateista. To nie był człowiek, który nie wierzył w to, że istnieje życie po śmierci, że trzeba stanąć przed sądem Bożym i ponieść konsekwencje tego, jak człowiek żył. Myślę, że to nie był człowiek, który zupełnie nie przyjmował tych prawd, ale mimo tego, że nazywa Abrahama ojcem, że chce, żeby do jego rodziny, do jego 5 braci został posłany tutaj Łazarz, duch już nieżyjący, żeby oni nawrócili się i żeby uwierzyli, to wskazuje, że w moim przekonaniu to nie był człowiek, który był ateistą i zupełnie nie miał świadomości, że to życie po śmierci jest, że jest wieczność, że jest ratunek bądź potępienie, że jest sąd i tak dalej. Myślę, że miał tego świadomość. Więc dlaczego ten człowiek znalazł się w tym miejscu? Wiecie, i tak troszeczkę może, kiedy będziemy pobieżnie i zbyt szybko chcieli wyciągać wnioski z tej historii, to możemy dojść do takich wniosków, które są prawdziwe, ale są tylko częściowo prawdą, niepełną prawdą. Mianowicie to, że możemy, wiecie, no trafił ten człowiek do piekła, bo mimo tego, że był bogaty, to zupełnie nie okazywał miłosierdzia tym, którzy byli w potrzebie. Wiecie, pod jego drzwiami, on mówił, że wychodząc ze swojego pałacu, musiał się potknąć o tego Łazarza. No bo on leżał tam pod jego bramą, pod drzwiami. To prawie no, musiał go chyba jakoś omijać, przechodzić nad nim. Był świadomy tego, a mimo to no, nie okazał miłosierdzia, nie podzielił się tym, co ma, nie nakarmił tego człowieka, nie przyodział go, nie wziął go do domu, żeby mógł się ogrzać. I możemy wnioskować, że przyczyną, dla której człowiek znalazł się tam, gdzie był, gdzie cierpiał męki w tym płomieniu, to było to, że nie okazał miłosierdzia, że się nie podzielił. A o miłosierdziu pamiętacie w środę, tutaj też w tym cyklu przykazań Pana Jezusa też mogliśmy wykładu Bożego Słowa słuchać. I to prawda, miłosierdzie jest ważne i możemy teraz do takich wniosków dojść, że jeżeli będziemy postępować przeciwnie niż ten bogaty człowiek, to nie znajdziemy się w miejscu, w którym on się znalazł. O właśnie. I tutaj, czy żeby nie być w miejscu, gdzie w płomieniu cierpi się męki, w miejscu, gdzie żadne żądania ani prośby tych zgubionych ludzi nie są wysłuchiwane, bo ten człowiek miał żądania, miał prośby. On chciał, żeby chociaż Łazarz przyszedł i ten palec umoczył w wodzie i mu tam jakąś ulgę mógł sprawić przez chwilę. Czy była taka możliwość? Nie było. Nie ma żadnej nadziei na wysłuchanie jakiejkolwiek prośby, jakiegokolwiek postulatu czy żądania. To jest też podobne do tego, o czym czytamy też i w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza. Tam jest też inne podobieństwo. To myślę, że no, już nie będę tego cytował, tak, ale te podobieństwa, które Pan Jezus też przytaczał, mówiąc, że też pewni ludzie będą stali za zamkniętymi drzwiami i będą błagać, prosić, otwórzcie nam drzwi. Ale usłyszą, nie wiem skąd jesteście, nigdy was nie znałem. I oni będą widzieć, wiecie, nie wiem, kiedy będą drzwi, czy to będą drzwi oszklone, czy może z monitorem, tam będzie kamera, ale zobaczą za drzwiami stół i ucztę, a przy uczcie będą widzieli Abrahama też, Izaaka, Jakuba, będą pragnęli wejść, a nie będą mogli. I będą mieli żądania, i postulaty, i prośby, i błagania. Ale ich sytuacja nie będzie mogła ulec zmianie. Podobnie jak ten tutaj bogaty człowiek, on prosił, on błaga, on żąda, on stawia jakieś wnioski, ale to jest niemożliwe, żeby coś w jego sytuacji mogło się zmienić. I możemy, jak powiedziałem, takie wnioski wyciągnąć, tak troszeczkę to będzie półprawda, niepełna. No, bo jeżeli będziemy postępować przeciwnie tego człowieka, to znajdziemy się w miejscu, w którym znalazł się Łazarz, czyli wtedy postawimy, wiecie, taką tezę, że żeby być uratowanym i być na tym łonie abrahamowym i doświadczać pociechy, wystarczy tylko okazywać miłosierdzie, robić wiele dobrych uczynków, pomagać biednym, wychodzić tam pod Biedronkę, gdzie są ci ludzie, którzy na wędkę, że tak powiem, szukają pieniędzy, ich nakarmić, przyodziać, pomóc im i wtedy będziemy uratowani. Ale wiemy, że to nie jest prawda. Bo gdyby to była prawda, to już mówiąc krótko, to Pan Jezus niepotrzebnie by narodził się i przyszedł i oddał swoje życie. Bo gdyby człowiek przez swoje dobre uczynki i miłosierne postępowanie mógł przyczynić się do własnego ratunku, to ofiara Pana Jezusa, Jego śmierć byłaby niepotrzebna, byłaby bezcelowa. I my wiemy, czytając Boże Słowo, że możemy być zbawieni, możemy być uratowani za darmo, z łaski Bożej, przez wiarę, jak czytamy w liście do Efezjan w 2 rozdziale. I niech ta prawda również dzisiaj tutaj zabrzmi. To jest prawda Bożego Słowa, która dotyczy każdego z nas, każdego człowieka. I apostoł Paweł się do Efezjan w 2 rozdziale, 8, werset 9, mówi tą prawdę bardzo wyraźnie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków. Więc wyciągając taki może przedwczesny wniosek z tej historii, jeżeli będziemy mieli postawę przeciwną do tej, którą miał ten bogacz, okazując miłosierdzie, pomagając, przyodziewając, karmiąc, robiąc dobre uczynki i myślimy, że nie znajdziemy się w tym miejscu, w którym znalazł się ten bogaty człowiek, no to chybiamy celu. Bo Słowo Boże mówi o tym, że zbawieni jesteśmy za darmo i nie z uczynku. Choć drugą stroną i drugą częścią tej prawdy jest to, co jest zapisane w 10 wersecie tego 2 rozdziału listu do Efezjan. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I teraz konsekwencją wiary, przyjęcia zbawienia przez wiarę, z łaski Bożej, przez wiarę w Pana Jezusa, konsekwencją będzie okazywanie miłosierdzia, czynienie dobrych uczynków, pomaganie i tak dalej. Więc tym, co prowadzi do zbawienia, to jest wiara, żywa wiara położona w Panu Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze, którą złożył za grzechy każdego z nas, oddając swoje życie na krzyżu, przelewając swoją krew, abyśmy my mogli być uratowani, aby nasze grzechy mogły być wybaczone. On w zastępstwie za mnie poniósł śmierć, abym ja nie musiał konsekwencji ponosić moich win i grzechów, a konsekwencją moich win i grzechów byłaby śmierć. Nie tylko ta śmierć fizyczna, ale śmierć wieczna, wieczne oddalenie od Boga i powinienem znaleźć się w tym miejscu, w którym znalazł się ten bogaty człowiek. Ale Bóg powiedział, ty nie musisz tam trafić, bo za ciebie mój jedyny syn oddał życie na krzyżu Golgoty. Jeżeli uwierzysz, przyjmiesz tą prawdę i będziesz żył tą prawdą, nie staniesz na sądzie. Pan Jezus powiedział, że kto wierzy we mnie, nie będzie sądzony. Ale przeszedł ze śmierci do żywota. I też i o tej prawdzie czytamy jeszcze w innych miejscach, między innymi w liście Tytusa. Liście Tytusa apostoł Paweł pisał w 3 rozdziale w 5 wersecie, czy może 4 nawet, ale gdy się objawiła dobroć i miłosierdzie do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy. Zbawienie nie jest ze względu, czy dla uczynków sprawiedliwości, tych dobrych czynów, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia, przez odnowienie oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś Ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Też tutaj widzimy tą kolejność. Zbawienie jest nie dla uczynków, ale zbawienie prowadzi do dobrych uczynków. Jak to ja często może tutaj też powtarzałem, bo kiedyś to usłyszałem też i pewien kaznodzieja to tak fajnie przedstawił, że robimy, wykonujemy, dopuszczamy się dobrych uczynków, dlatego że jesteśmy uratowani i zbawieni, a nie dlatego, żebyśmy byli uratowani i zbawieni. I to jest prawda Bożego Słowa. Więc idąc teraz, wracając do tego bogatego człowieka, możemy wyciągnąć pewne wnioski, że znalazł się w tym miejscu, w miejscu, w którym straszne męki cierpiał, w miejscu, w którym nie ma żadnej nadziei na poprawę, na zmianę tej rzeczywistości, gdzie żadne prośby, żadne postulaty i roszczenia nie są uwzględniane i nie mogą być zrealizowane, nie tylko dlatego, że nie pomagał temu człowiekowi, ale jego postawa, jego czyny mówią o jego wierze albo o jego braku wiary. Bo jak na początku wspomniałem, my możemy zobaczyć to, jak człowiek wierzy, widząc jego uczynki. Więc skoro ten człowiek nie dokonywał tych uczynków, to możemy wnioskować, że on tak naprawdę nie wierzył. Skoro jego życie, jego wiara nie była żywa, tylko była martwa. W liście Jakuba czytamy o tym, że wiara bez uczynków jest jaka? Jest martwa, jest zupełnie nieskuteczna. Zupełnie, no, co nam może coś martwego? Nie wiem, mieliście kiedyś martwego psa w domu? Wchodzić z nim na spacer? Miskę mu postawić? Można, co on tam będzie jadł? Już nie wspomnę o innych martwych rzeczach. Jaki użytek, jaki pożytek z czegoś martwego? Z tego, jak on zwraca się do ojca Abrahama, z tego, jak zabiega o to, żeby jego pięciu braci, żeby jego dom mogli być uratowani, żeby mogli się nawrócić, żeby mogli uwierzyć. Ja wnioskuję, że ten człowiek, i Pan Jezus, wiecie, kieruje to, jak swoim, do też ludzi, faryzeuszy, którzy, wiecie, faryzeusz to nie był człowiek, który był ateistą. To nie był ktoś, kto przeciwnie do sadyceuszy nie wierzył w życie po śmierci. Nie wierzył w duch. No bo skoro on nawet mówi, wiecie, żeby ten Łazarz, duch Łazarza poszedł do jego domu, no to musiał mieć świadomość, że ten świat, ten niematerialny istnieje. A czytamy też w Słowie Bożym, że sadyceusze mieli taką postawę, że nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w to życie po śmierci, nie wierzyli też w duchy. W anioły oni nie wierzyli. Więc ten człowiek nie był sadyceuszem, nie był ateistą, ale wiecie, samo to, że on rozpoznał Abrahama, to też dla mnie jest dosyć wyraźne, coś, co mówi o jego świadomości, też o jego wierze. Ale jeżeli był takim człowiekiem, to wiedział, jakie jest drugie, najważniejsze przykazanie. Pierwsze przykazanie, i czytamy o tym w Starym Testamencie, ale też potem, kiedy Pan Jezus był pytany, jakie jest największe przykazanie. Pan Jezus co mówił? Pierwsze przykazanie, jak czytałem w 5 Mojżeszowej, w tym rozdziale, Szemma Izrael. Słuchaj Izrael. Pan, jedyny Bóg, jest jedynym Panem, jedynym Bogiem. Jego trzeba, należy kochać. On tego oczekuje, aby z całego serca, z całej swojej duszy, myśli, sił kochać Jego. I tylko Jemu oddawać cześć i chwałę. A drugie przykazanie, podobne, Pan Jezus powiedział, podobne temu, jest to: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Wiecie, jeżeli ten człowiek wierzył, że, czy myślę, że miał świadomość, że to jest przykazanie, że to jest zapisane w Słowie Bożym, jest zapisane w Prawie Bożym, jest zapisane w Biblii. Ale on tak nie robił. Bo gdyby tak naprawdę wierzył, to byłoby widać to, że ten leżący Łazarz, wiecie, on leżałby w firmowych ciuchach. To nie byłby głodny. Jeżeli ten bogaty miłowałby tego Łazarza jak siebie samego, to by go przyodział w te kosztowne szaty i dałby mu, wiecie, nawet może raz dziennie posiłek, dlatego żeby wyglądał jak naprawdę uczta w niezłej restauracji. Bo on sam o siebie w ten sposób się troszczył i on sam tego doświadczył. Jeżeli by poważnie traktował to drugie przykazanie, to ten człowiek, który leżał pod jego drzwiami, którego musiał tam obchodzić czy przekroczyć go, nie leżałby owrzodziały, głodny i nie myślałby o tym, żeby chociaż jakieś odpadki z tego stołu zjeść. I mało tego, czytamy, że psy przychodziły jeszcze i lizały jego rany. Wiecie, a w tym świecie no pies to było takie najbardziej poniewierane i niewartościowe stworzenie zwierzę. I często tych, którzy byli nie ludem wybranym, pogan, porównywano do psów. Dwa różne światy, dwa kontrasty, ale ja czytając tą historię i widząc postępowanie, uczynki tego człowieka, mogę powiedzieć o jego wierze bądź o jego braku wiary. Skoro nie ma uczynków, to sama świadomość, że jest Bóg, że jest życie wieczne, że jest Jego prawo, do czego doprowadzi człowieka? Że się znajdzie w piekle. Możesz mieć świadomość, możesz być pewien, że jest to i tamto. Ale jeżeli poważnie nie potraktujesz tego, co mówi to Słowo, poprzez zastosowanie tego w życiu, w Twoich uczynkach, to możesz zapomnieć o tym, żeby być w tym miejscu, gdzie był Łazarz. Problemem, ja tak tutaj widzę w tej historii, tego człowieka, było to, że on poważnie nie traktował Słowa. Wiecie, nawet w rozmowie z tym ojcem Abrahamem, wiecie, on nie odwołuje się, żeby Abraham posłał tam jakiegoś rabina, który będzie im czytał dzień i noc Słowo Boże. On mówi, nie, poślij jakiegoś tego właśnie ducha, żeby oni tam się, nie wiem, wystraszyli, czy żeby mogli zrozumieć pewną prawdę. Ale Abraham mówi, mają Mojżesza i proroków, nie, że ich słuchają. On mówi, nie, oni są tacy podobni jak ja. Oni nie traktują poważnie Bożego Słowa. Oni mają świadomość, ale żyją po swojemu. Nie traktują poważnie. Wiecie, bardziej nastawiają się na coś takiego, wiecie, spektakularnego, nadprzyrodzonego. Wiecie, czy Bóg chce ograniczyć człowieka w jego poznaniu prawdy i w jego uświadomieniu sobie pewnej rzeczywistości i zachowaniu człowieka przed piekłem? Czy Bóg chce go w tym ograniczyć? No gdyby idąc tym tokiem rozumowania, Bóg nie chce człowieka ograniczać, Abraham nie chciał, żeby człowiek nie miał pełnego poznania. Wiecie, to gdyby to szło w tym kierunku, to w każdym pokoju domu, w którym mieszka tych pięciu braci, na każdej ulicy, gdzie oni by szli, mogło być mnóstwo duchów, ludzi zmarłych, którzy mogliby im tam, nie wiem, straszyć, pokazywać się, objawiać, żeby oni tylko uwierzyli, nawrócili się i serio traktowali Boże Słowo. Ale czy to pomaga? Wiecie, człowiek może być przestraszony, może być przerażony, może doznać jakichś tam głębokich refleksji, ale te słowa, które powiedział na końcu Abraham, że jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Czyli tutaj chodzi o wiarę. Nie chodzi o refleksję, o wystraszenie, o jakieś doznanie głębokie, o jakieś nie wiadomo jak wielkie, egzaltowane przeżycia, ale idzie o wiarę. Bo wiara jest tym czynnikiem, które cię może doprowadzić do nietrafienia do tego miejsca, którego ten bogaty człowiek trafił. Wiara, która jest z czego? Z ukazania się duchów. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo. Dlatego Abraham mówi, mają Mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. Bo słuchając Słowa Bożego, zapisanego w Mojżeszu, u proroków, do czego może ich doprowadzić? Do wiary w Pana Jezusa. Bo jak czytamy potem, też między innymi w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, tutaj może od pierwszego wersetu przeczytam. Bracia, pragnienia serca mego i modlitwa zanoszone do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. I w liście do Galacjan apostoł Paweł również tą prawdę tutaj wyraźnie przedstawia, akcentuje, bo jak czytamy sobie odnajduję. W trzecim rozdziale, może 24 werset, tak więc zakon, czyli prawo Boże w Mojżeszu zapisane, był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Wiecie, kiedy Pan Jezus szedł z swoimi uczniami, z których jeden miał na imię Kleopas, w drodze do Emaus, no to mówił im bardzo zdecydowane słowa, mówił o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co o mnie powiedzieli prorocy. I począwszy od Mojżesza, przez proroków, przez psalmy, zaczął im tłumaczyć, objawiać, co o nim było napisane w tych pismach. Czytanie Bożego Słowa, trzymanie się prawa Bożego prowadzi człowieka do wiary, która jest niezbędna w tym, aby człowiek został uratowany i nie trafił do miejsca, gdzie będzie w sytuacji bez wyjścia. I dlatego Abraham tutaj nie zwraca uwagi, czy nie przystaje na te prośby i żądania tego bogatego człowieka, aby wysłać tego Łazarza, czy ducha Łazarza, do jego domu, do tych pięciu braci. Gdzie też jest to ciekawe, że on dopiero w tym momencie uświadomił sobie, co czeka jego bliskich, jego rodziny. Ja tak myślę, wiecie, że on nie do końca sobie zdawał sprawę w taki rzeczywisty sposób, że on tam w ogóle może trafić. Wiecie, jakby tam trafił tak troszeczkę przez jakąś pomyłkę, tak zupełnie niechcący. Tak samo jak ci, o których też czytamy tam w innej przypowieści, którzy stali za tymi zamkniętymi drzwiami i prosili, żeby ich wpuszczono. Przecież jadaliśmy, tak, przed to, na ulicach naszych głosień, przecież my żeśmy to widzieli. No przecież jak, no, my jesteśmy zupełnie nie w tym miejscu, powinniśmy być z tamtej strony drzwi, nie tutaj. To coś tutaj nie jest, jakaś pomyłka, jakiś błąd, jakieś nieporozumienie. Oni zupełnie się tego nie spodziewali. To było jakby niechcący, takie zupełnie nie wiadomo dlaczego. I ten człowiek też, wiecie, myślał, że no, to, że on nie okazuje jakiegoś współczucia i miłosierdzia temu biednemu, choremu, głodnemu biedakowi, który leżał pod jego drzwiami, pod jego bramą, myślał, że to chyba nie ma takiego wielkiego znaczenia, czy on jest posłuszny Bożemu prawu. Bo jakbyśmy czytali w Bożym prawie, to Bóg tam bardzo wyraźnie mówił, na czym też miłość bliźniego ma polegać. Aby się od niego nie odwracać. Aby w potrzebie go wspierać i pomagać. I w tym, co jest do życia potrzebne, żeby nakarmić i przyodzieć, i czegoś nie zabierać, a coś dać. Wiecie, on znał, ja tak wnioskuję, prawo, ale nie traktował tego poważnie. On myślał, że no chyba, nie wiem, czy Pan Bóg tak to bardzo potraktuje serio, że ja tak się nie za bardzo przykładam w moim poważnym traktowaniu Bożego prawa. Przecież to, no co tam, przecież są gorsze rzeczy, no nie? Przecież może mogłem dużo gorszy, no nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie napadłem, no tylko tyle, że temu tam jakiemuś biednemu nie dałem. Wiecie, tu nie chodziło o sam fakt nakarmienia czy przeodziania, ale chodziło o fakt, jak traktujesz Boże prawo. Czy traktujesz to poważnie, czy traktujesz to z pewną ignorancją i w taki lekki sposób, nie okazując posłuszeństwa temu, co Bóg w swoim słowie, w swoim prawie powiedział. Myślał, że chyba to nie miało już takiego znaczenia, żeby Bóg za to go wysłał do piekła. No, za coś takiego to już chyba, jak to tak może być? Myślał, że mycie, mógł myśleć, że tylko bardzo ograniczeni fundamentaliści przyjmowali to prawo, Biblię, tak bardzo dosłownie. Tak dosłownie trzeba to w ogóle stosować, tak naprawdę, poważnie? Wiecie, sama myśl może była też w jego głowie taka, że przecież Bóg nie może. Bóg jest tak łaskawy i tak miłosierny, nie może zesłać jego, czy kogoś z jego odwiedzin, no bo z kim on ucztował? No musiał mieć też jakieś tam swoje towarzystwo. I czy Bóg w ogóle może zesłać do takiego miejsca hańby, potępienia, cierpienia kogoś z takich kulturalnych, mądrych, miłych, dobrze wychowanych przyjaciół? Przecież to może, wiecie, no wykształcony, kulturalny człowiek, no starający się o to i o tamto. I może też i z tej rozmowy z Abrahamem wynika, że w jego rodzinie czy w jego kręgu nikt w to tak naprawdę nie wierzył. Że to mogło być jakimś no, absurdem, jak Bóg może coś takiego zrobić. Ale okazało się, że Bóg jest sprawiedliwy. Że Bóg jest święty. I co człowiek sieje, to i rząd będzie. I nie ma możliwości, żeby od tego się wykręcić. I wiecie, ja tutaj chcę podkreślać, nie chodzi o to, żeby teraz myśleć, że trzeba każdemu biednemu dawać, pomagać i tak dalej. Chodzi o to, żeby nie lekceważyć Bożego Słowa. Żeby wierzyć Bożemu Słowu, a wiara Bożemu Słowu polega na uczynkach. I tutaj występuje ojciec Abraham. Dlaczego ojciec Abraham? I kontekst tutaj mówi o tym, że on ostatni werset mówi, że też nie uwierzą. Wnioskuję z tego, że temu człowiekowi bogatemu zabrakło wiary. Dlaczego? Bo nie brał poważnie słowa, bo nie wierzył Mojżeszowi i prorokom, którzy wskazywali na Pana Jezusa. Wiecie, on to mówi do faryzeuszy, którzy też kombinowali, jakby się pozbyć Jezusa. Potem oczywiście, i to się zaczęło też już dziać tak bardzo konkretnie, ciekawe też jest to, dzisiaj tego nie będę rozwijał, bo może czas już nie na to, tylko tak może napomknę. Ten człowiek miał na imię Łazarz. Wielu ludzi potem przyszło, i między innymi to na początku historia, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to 12 rozdział Ewangelii Jana mówi, tam wielu ludzi przyszło z palmami, żeby swoje szaty przed wjeżdżającym Panem Jezusem kłaść, dlatego, że widzieli Łazarza, którego Pan Jezus wskrzesił z martwych. Ale to na razie zostawimy. Jeszcze kilka myśli tutaj, kilka chwil przy tym bogatym człowieku. Więc wnioskujemy, że tego człowieka mogła być świadomość. Ale świadomość, która kończyła się tylko na tym, że ja wiem, że tak jest. A wiara to nie świadomość. Wiara to zaufanie i posłuszeństwo, które wyraża się w konkretnym postępowaniu, w konkretnych uczynkach. To jest wiara, która jest żywą wiarą. Jest tutaj wspomniany ojciec Abraham. I jak czytamy o Abrahamie, też w 4 rozdziale listu do Rzymian, w Hebrajczykach, no w wielu innych miejscach, dlaczego on został ojcem wiary? No bo kiedy usłyszał Boże Słowo, to on za tym poszedł i zrobił to, nie tylko miał świadomość, to Bóg, okej, spokojnie, i został w swoim miejscu. Tak? Jak Bóg powiedział, wstań i wyjdź, on poszedł. Potem kiedy Bóg mówi, idź, złóż swojego jedynego syna, urodzonego w starości, tak długo wyczekiwanego jedynego dziedzica, potomka twojego, złóż go mnie w ofierze. Wstał i poszedł. I syna położył, związał, podniósł do góry tamten nóż czy kamień i był gotowy. Bo Bóg tak powiedział. Mimo tego, że tego naprawdę wiele musiało kosztować. Ale Słowo Boga miało największy, jedyny priorytet w jego myśleniu i postępowaniu. Wiecie, Pan Jezus jeszcze też to chciałbym zaznaczyć też i może przypomnieć. Mówi do ludzi, używając tego przykładu, tego bogatego człowieka, do ludzi, którzy byli chciwi. Pan Jezus potem w 23 rozdziale, czytamy o tym Ewangelii Mateusza, mówi do faryzeuszy i do uczonych w piśmie, biada wam. Bo wy stwarzacie pewne pozory. Mówi do ludzi, to co oni wam mówią, to wy tego słuchajcie. Ale to, co oni robią, to wy tego nie naśladujcie. Bo oni mówią, ale to tylko jest w tej sferze, wiecie, oni mówią, bo mają świadomość. Ale nie czynią, bo nie wierzą w to, nie traktują tego poważnie. Dlatego brak uczynków. Mówienie jest, bo jest świadomość. Oni byli w tym wykształceni. Ale nie było takiego poważnego traktowania tego, o czym oni wiedzieli. bo nie było widać to w ich uczynkach. Podobnie jak ten człowiek mógł mieć świadomość i z rozmowy, i z troski o swoich tutaj braci, o rodzinę, wynika z kontekstu, że był świadomy, ale nie traktował tego poważnie. I dlatego nie było w jego życiu uczynków. Jak dzisiaj jest z naszą wiarą? Czy ta nasza wiara ogranicza się do tej głębokiej i bardzo dobrze przygotowanej, poustawianej świadomości? Jesteśmy oczytani, może nawet i wykształceni w tych kwestiach dotyczących wiary. Ale jeżeli tylko na tym poprzestaniemy, to spodziewajmy się, że i nasz los może być taki, jak tego bogatego człowieka. Jeżeli nie będzie w naszym życiu poważnego, z bojaźnią, pokorą przyjmowania i wprowadzania w życie Bożego Słowa, posłuszeństwa temu Słowu, pamiętając, że tym, co prowadzi do wiary, która jest zbawienna, która Cię może uratować, to jest przyjmowanie poważnie i serio Bożego Słowa. Bo do wiary, która Cię może uratować i być zbawienna dla Ciebie, prowadzi słuchanie Słowa. Poważne traktowanie Słowa Bożego. I Mojżesz i prorocy wskazywali na Jezusa, wiedząc, że wiara w Jezusa jest jedynym czynnikiem, który uratuje człowieka przed tym wiecznym potępieniem. Tylko w Jezusie jest zbawienie. I należy przyjąć tę prawdę, ale też i być, jak Pan Jezus mówi, wiecie, nie tylko słuchaczami słowa, ale wykonawcami. To ci, którzy wydają owoc, to tak samo jak to ziarno dobre, które wpadło w dobrą glebę, ono wydało owoc, było widać owoce. To i w naszym życiu ludzi, którzy wierzą i przyjmują Słowo Boże, te żywe oznaki naszej wiary w postaci naszego postępowania, naszych uczynków, powinny być widoczne. Mając świadomość, że Bóg nas do tego przeznaczył. On nas przeznaczył do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Jako owoc, żywy owoc naszej wiary w Pana Jezusa. Jak jest dzisiaj z Tobą, drogi przyjacielu? Czy zadowalasz się świadomością, że jest Bóg i że Pan Jezus był postacią historyczną i w związku z Jego narodzeniem możesz mieć w domu lepsze jedzenie i prezenty dać dzieciom pod choinką? Czy tylko do tego się sprowadza ta świadomość? Czy może warto dzisiaj pomyśleć o tym, że ta świadomość i niepoważne traktowanie Bożego Słowa może mnie doprowadzić do miejsca, w którym znalazł się ten bogaty człowiek, który pokładał, wiecie, dla niego rzeczywistością to była kasa. To, co widział. To jego zmysł być pieniądze. To była dla niego warta. On tym żył. To jest rzeczywistość codziennego dnia. Wiecie, i z tym się każdy może zmagać. I Pan Jezus mówił o tym, że można przestać być czujnym właśnie poprzez tą troskę o byt. Poprzez to, żeby skoncentrować się za bardzo na pieniądzach, na tym, co jest takie, wiecie, codzienne. Możemy stać się ociężali w wierze. Możemy zacząć inaczej myśleć, kiedy skoncentrujemy się na tym, co było tak naprawdę wartością największą dla tego bogatego człowieka. Pan Jezus nie bez powodu powiedział, że jakże trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. I łatwiej jest wielbłądowi przez ucho igielne, niż bogatemu. Bo jego system wartości i myślenie jest zupełnie inny. Bo rzeczywistością dla niego, codziennością, tym, co jest takie, wiecie, mocne i stabilne, to jest kasa. Dlatego dzisiaj niech ta opowieść o bogatym człowieku i o Łazarzu będzie może dla nas jakąś możliwością zastanowienia się i wyjrzenia, do czego my tak poważnie się przykładamy, co tak serio, poważnie traktujemy. Wiecie, bo to widać w naszym życiu. To nasze życie, nasze uczynki pokazują, co ja naprawdę wierzę, co ja naprawdę traktuję serio, co jest naprawdę rzeczywiste, takie prawdziwe, takie realne w moim życiu. Nie pozwólmy, aby władca tego świata nasze umysły zaślepił i zaciemnił, żebyśmy poszli w przeciwną stronę. I potem niechcący byli w tym miejscu, gdzie ten człowiek bogaty się znalazł. On tak jakby niechcący. Ale to jest już, wiecie, rzeczywistość, której można zmienić. Ale dzisiaj jest czas, że można zmienić swoje myślenie. Że można przejść ze śmierci do żywota. I tym mostem, który prowadzi z tej skrajności do drugiej skrajności, jest wiara w Pana Jezusa. Jest uwierzenie Jemu. Jest przyjęcie i poważne potraktowanie Bożego Słowa. Jest trwanie w tym Słowie. Żeby prawdziwie być uczniem Pana Jezusa. Jak powiedział też do Żydów, którzy w Niego uwierzyli w 8 rozdziale Ewangelii Jana, Pan Jezus, jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie, rzeczywiście będziecie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I tego ja sobie i wam życzę, abyśmy prawdziwie, rzeczywiście byli Jego uczniami poprzez trwanie w Jego Słowie. Nie tylko na poziomie intelektu i świadomości, ale w rzeczywistym naszym postępowaniu, w naszych uczynkach. Abyśmy przestrzegali Jego Słowa, Jego przykazy. Abyśmy byli i słuchaczami, i wykonawcami tego Słowa. Bo to mówi o tym, czy naprawdę wierzymy. Czy nasza wiara jest żywa. Czy nas może uratować od tego miejsca, do którego ten bogaty człowiek trafił. Pomyślmy dzisiaj o tym. I może podejmiemy jakieś decyzje wobec siebie, wobec własnego życia, żebyśmy nie trafili, wiecie, do tego miejsca, bo tam już potem nie będzie możliwości żadnej zmiany. Nie ma takiej opcji. Ale dzisiaj, jak Słowo Boże mówi, jest dzień łaski. Jest dzień zbawienia. I dzisiaj możesz zmienić. Więc zawołaj do Boga. Poproś, aby On pomógł ci zmienić myślenie. Zaufaj. Uchwyć się Pana Jezusa. Chwyć Go za nogi. I nie puszczaj. I niech Jego Słowo będzie dla ciebie autorytetem, które cię będzie prowadziło przez życie. Abyś był i słuchaczem, i wykonawcą tego Słowa. Amen. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Amen.